Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Ojciec Święty Franciszek poświęcił środową katechezę rozpoczynającemu się w czwartek Triduum Paschalnemu. Papież przypomniał, że Jezus w przeddzień swojej męki ofiarował Ojcu swoje ciało i krew pod postaciami chleba i wina, a dając je apostołom za pokarm, nakazał im, by zawsze sprawowali tę ofiarę na Jego pamiątkę. W liturgii Wielkiego Piątku, jak mówił Ojciec Święty, rozważamy tajemnicę śmierci Chrystusa i adorujemy krzyż. Jezus poprzez swoją ofiarę przemienił największą niesprawiedliwość w największą miłość, dodał Ojciec Święty. Przypomniał też, że Wielka Sobota to dzień, w którym Kościół rozważa spoczynek Chrystusa w grobie po zwycięskiej walce na krzyżu. Tego dnia Kościół po raz kolejny utożsamia się z Maryją, która pozostaje sama, podtrzymując z nadzieją płomień wiary w zmartwychwstanie Jezusa.
Drodzy bracia i siostry, w tych dniach świętego Triduum nie ograniczajmy się tylko do upamiętnienia męki Pana, ale wejdźmy w tę tajemnicę. Uczyńmy Jego uczucia, Jego postawę naszą, jak zaprasza nas do tego święty Paweł Apostoł. To dążenie niech was ożywia. Ono też było w Chrystusie Jezusie. Wówczas nasza Pascha będzie dobrą Paschą.
Ojciec Święty pozdrowił też pielgrzymów zgromadzonych na placu świętego Piotra. Zwracając się do Polaków, papież nawiązał do przypadającej w czwartek 10. rocznicy śmierci świętego Jana Pawła II.
Wspominamy go jako wielkiego świadka Chrystusa cierpiącego, umarłego i zmartwychwstałego. I prosimy go, aby wstawiał się za nami, za rodzinami i za Kościołem, by światło zmartwychwstania rozjaśniało wszelkie mroki naszego życia i napełniało nas radością i pokojem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na zakończenie papież odmówił z zebranymi na placu świętego Piotra modlitwę Ojcze Nasz. W ubiegłym roku rozliczono ponad 1800 tak zwanych legalnych aborcji, która jest de facto zabójstwem dziecka poczętego, wynika z danych NFZ. To prawie 500 więcej niż rok wcześniej. Prawo w Polsce dopuszcza tak zwaną aborcję w 3 przypadkach. Gdy według medyków ciąża zagraża życiu lub zdrowiu matki, gdy kobieta została zgwałcona bądź gdy lekarze uznają, że dziecko jest chore. Przeciwnicy aborcji tydzień temu ogłosili zamiar zbierania podpisów pod projektem ustawy zaostrzającej przepisy dotyczące przerywania ciąży, mówi Kaja Godek, pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Stop Aborcji.
Ustawa jest tak naprawdę ostra dzisiaj, bo trzeba spełnić ostre warunki, żeby ta ustawa chroniła. Trzeba być zdrowym, trzeba być poczętym w okolicznościach, których sobie rodzice życzą. Trzeba, jak to jest określone w ustawie, nie zagrażać życiu lub zdrowiu matki. Tak naprawdę dziecko nigdy nie zagraża, zagraża choroba, no ale ten przepis, wiadomo, wykorzystywany jest do tego, żeby robić aborcję. I my tak naprawdę wprowadzamy prawo, które nie jest bardziej restrykcyjne, ono jest bardziej ludzkie. I pod tym będziemy zbierać podpisy. Myślę, że już po świętach wystartujemy, będzie na to 3 miesiące, trzeba zebrać minimum 100 tysięcy.
To kolejna próba zaostrzenia przepisów dotyczących aborcji podejmowana przez to środowisko. A kolejne środowisko broni księdza arcybiskupa Józefa Michalika. Radni województwa podkarpackiego w specjalnym oświadczeniu wyrazili stanowczy sprzeciw wobec cenzurowaniu wypowiedzi przedstawicieli Kościoła katolickiego. W sądzie okręgowym w Przemyślu toczy się rozprawa przeciwko metropolicie przemyskiemu. Ksiądz arcybiskup Michalik został oskarżony przez zdeklarowaną feministkę o rzekome pomówienie. Chodzi o treść kazania wygłoszonego przez księdza arcybiskupa 16 października 2013 roku we Wrocławiu. Radni województwa podkarpackiego wskazują, że duchowny nie mówił w homilii o żadnej osobie, odnosząc nauczanie Kościoła do realiów współczesności. W związku z tym niemożliwym jest uznanie, że homilia narusza czyjeś dobra osobiste. Wicemarszałek województwa podkarpackiego Wojciech Buczek mówi, że w tej sprawie chodzi nie tylko o obronę księdza arcybiskupa Józefa Michalika, ale o obronę praw wszystkich katolików.
W związku z tym kilkunastu radnych, można powiedzieć większość radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego wydało na ten temat oświadczenie, w którym my po pierwsze sprzeciwiamy się takim działaniom, które tak naprawdę mogą skutkować ograniczeniem wolności słowa, w tym, chociaż spodziewam się, że to nie będzie skuteczne, ale jest, no to może być taka próba cenzurowania wręcz wypowiedzi księży z ambony, cenzurowania kazań.
Proces w sprawie homilii księdza arcybiskupa Józefa Michalika ruszył 12 marca. Kolejną rozprawę wyznaczono na 9 kwietnia. Szykuje się przełom w procesie przeciwko Marii Kołakowskiej, która została skazana za protestowanie przeciwko bluźnierczemu spektaklowi Golgota Piknik. Wczoraj odbyła się kolejna rozprawa. Sąd rejonowy w Gdańsku poinformował, że może nastąpić zmiana kwalifikacji prawnej czynu. Możemy mówić o pewnego rodzaju sukcesie, przyznaje Kazimierz Smoliński, adwokat Marii Kołakowskiej.
Z tego wynika, że sąd idzie w tym kierunku, że nie był to jednak wybryk chuligański, który jest, że tak powiem, obciążony wyższą odpowiedzialnością, tylko zwykłe zakłócenie porządku publicznego, a to jest, że tak powiem, wykroczenie zagrożone niższą karą. Wygląda na to, że już pewien sukces został odniesiony, bo wybryk chuligański jest oczywiście bardziej, że tak powiem, no wyżej zagrożony. Także mam nadzieję, że sąd, informując o tym, jak gdyby podjął już decyzję, tak, że będzie niższa kara. Ewentualnie, jeżeli sąd w ogóle uzna, że doszło do wykroczenia.
W ubiegłym roku sąd rejonowy w Gdańsku w trybie zaocznym skazał 17-letnią Marię Kołakowską na 40 godzin prac społecznych. Rodzice młodej dziewczyny odwołali się od wyroku. Dziewczyna wzięła udział w proteście przeciwko czytaniu scenariusza Golgoty Piknik w Gdańsku. W trakcie manifestacji czterech mężczyzn rzuciło się na nastolatkę i wykręcało jej ręce. Marysia, broniąc się, rozpaliła dezodorant, który poza nieprzyjemnym zapachem nikomu nie mógł wyrządzić krzywdy. Golgota Piknik to spektakl, w czasie którego drwi się z męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Widowisko wywołało sprzeciw wielu środowisk katolickich. Rosja postawiła warunek w sprawie pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy Tu-154M pod Smoleńskiem. W zamian za zgodę na ten pomnik Polska miałaby się zgodzić na budowę pomnika czerwonoarmistów w Krakowie. Swoistego rodzaju wymianę pomników w tej sprawie zaproponował minister kultury Rosji Władimir Medyński w rozmowie z polską ambasador w Moskwie Katarzyną Połczyńską-Nałęcz. Poseł Krzysztof Szczerski, były wiceszef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, mówi, że ta propozycja jest obraźliwa dla naszego kraju.
Nie ma żadnej ekwiwalentności ani jakiejkolwiek wymiany pomiędzy pamiętnieniem po prostu ofiar, złączenia ofiar tragedii smoleńskiej z jakimiś wydarzeniami wojennymi w Polsce. Jest po prostu obraźliwy i rodzajem dyplomatycznej bezczelności. My, nawet tych, którzy na nas napadli z chęcią zabicia Polski i Polaków, myśmy uczcili cmentarzem. Ich pochowaliśmy ich humanitarnie, tak jak należy każdą istotę ludzką szanować. Więc mówienie o tym, że ci żołnierze radzieccy napadający na Polskę Sowieci nie mają swojego uhonorowania, jest nieprawdą. Mają. Na cmentarzach wojennych, natomiast pod Smoleńskim my po prostu domagamy się tego, żeby uszanować po prostu śmierć niewinnych ludzi.
Propozycję skrytykował też szef polskiego MSZ-u Grzegorz Schetyna. Rosja zaproponowała wybudowanie na cmentarzu rakowickim pomnika bolszewickich jeńców z wojny z lat 1919-21. Jednak nie zgodziły się na niego władze Krakowa. Pomnik upamiętniający ofiary katastrofy w Smoleńsku miał zostać odsłonięty w kwietniu 2013 roku. Prace jednak do tej pory nie ruszyły. W październiku 2014 roku Rosja uznała, że pomnik byłby za duży i zaproponowała zmniejszenie jego rozmiarów. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę, która ma usprawnić kierowanie obroną państwa w czasie wojny. Ustawa precyzuje pojęcie czasu wojny, określa zadania naczelnego dowódcy na tę okoliczność i kompetencje kandydata na to stanowisko. Stan wojny byłby ustanawiany przez prezydenta na wniosek Rady Ministrów, tak aby instytucje państwowe, przedsiębiorcy i inne podmioty mające zadania na czas wojny wiedzieli, kiedy się ona zaczyna i kończy. Poseł Michał Jach z Sejmowej Komisji Obrony Narodowej mówi, że podpisana ustawa nie rozwiązuje między innymi problemu powoływania naczelnego dowódcy sił zbrojnych. Poseł wyjaśnił, że potrzebna jest tu zmiana konstytucji, a rząd PO-PSL nie próbował nawet rozmawiać o tym z opozycją.
Ustawa ta powinna być dokładnie, solidnie przepracowana w Sejmie. Tymczasem na potrzeby kampanii wyborczej została przeprowadzona w tempie ekspresowym. Po to właśnie, żeby w czasie kampanii pan prezydent mógł się pochwalić, że jak to dba o bezpieczeństwo. A ja się pytam, co prezydent robił przez 5 lat? Dlaczego ta ustawa nie została wprowadzona kilka lat temu, kiedy zaczęła się rosyjska agresja na Ukrainę? Nie można bezpieczeństwem państwa tak żonglować, nie można kwestii bezpieczeństwa państwa wystawiać na działanie takie czysto propagandowe, wyborcze.
Projekt nowelizacji ustawy prezydent Bronisław Komorowski skierował do Sejmu latem ubiegłego roku. Ustawa została uchwalona w marcu. Ponad 350 tysięcy uczniów w całej Polsce przystąpiło w środę do pisemnego sprawdzianu szóstoklasistów. W tym roku egzamin odbył się w nowej formule. Szóstoklasiści są pierwszym rocznikiem, który od pierwszej klasy uczy się zgodnie z nową podstawą programową. Egzamin składał się z dwóch części pisemnych. Pierwszej, która obejmuje język polski i matematykę, druga język obcy. Jak mówi Adrian, egzamin nie był trudny.
Na egzaminie były różne zadania typu wybór ABCD, prawda, fałsz. Były też zadania otwarte z matematyki i dwa zadania otwarte z języka polskiego. Myślę, że najłatwiejsze było wypracowanie z języka polskiego, ponieważ było to opowiadanie, które już ćwiczyliśmy wiele razy. Myślę, że jeszcze łatwe były zadania ABCD z matematyki. Dobrze napisałem ten sprawdzian, tak jak wszyscy, ponieważ nie był on aż tak bardzo trudny.
Wyniki szóstoklasiści poznają 29 maja. PiS apeluje w sprawie złego rozmieszczenia obwodów komisji do głosowania za granicą. W piśmie do MSZ i PKW Komitet Wyborczy kandydata PiSu na prezydenta Andrzeja Dudy wskazuje, że rozmieszczenie komisji nie odpowiada rozmieszczeniu skupisk Polonii. MSZ zapewnia, że chce umożliwić głosowanie jak największej liczbie Polaków za granicą. Jak informuje, w majowych wyborach konsulowie zorganizują 229 obwodów głosowania rozmieszczonych w 86 krajach świata. Do PiSu jednak docierają w tej sprawie skargi obywateli, mówi poseł Beata Szydło, szefowa sztabu wyborczego Andrzeja Dudy.
Napisaliśmy to pismo przede wszystkim na wniosek Polonii spływający do nas z interwencji ludzi, którzy mówią, że już na przykład w Chicago są wyznaczone obwody, że ma ich być mniej, a ciągle jeszcze nie ma rozporządzenia ministerstwa. Jest lakoniczna odpowiedź, którą nam dano, że po prostu ze względów oszczędnościowych nie będzie pieniędzy na to, żeby te obwody były tak jak poprzednio, tylko że będzie ich mniej i że mają sobie po prostu ludzie do nich dojechać. Uważamy, że to jest skandal.
W sobotę na antenie Radia Maryja o skandalu ze zmniejszeniem liczby lokali wyborczych i złym rozmieszczeniu informował poseł Adam Kwiatkowski, członek Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za granicą. Zachęcał rodaków, aby wysyłali protesty do konsulatów. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.